Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.
W naszym studiu jest już prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu, Jarosław Suwała. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
I będziemy rozmawiać o ważnym temacie, który ostatnio obiegł chyba wszystkie media, ale nic dziwnego, bo gdy w trakcie robót jakichkolwiek ktoś natrafi na szczątki ludzkie, to od razu robi się głośno. Tak było także w tym przypadku, gdy sądeckie wodociągi wymieniały dawną instalację na nową, wodociągową, przy zbiegu ulic Jagiellońskiej i Kościuszki w Nowym Sączu, niedaleko kapliczki szwedzkiej odnaleziono szkielet. Wiem, że już od dłuższego czasu badacie, sprawdzacie, co, do kogo dokładnie mógł należeć ten szkielet. Co wiemy na ten moment?
Na ten moment wiemy, że to był młodzieniec, chłopak, nastolatek. Miał od 15 do 17 lat, wzrostu 158 cm. Był i ten szkielet jego bardzo dobrze zachowany. Był pochowany na osi wschód-zachód z rękami skrzyżowanymi na piersi. Jak również z dużym prawdopodobieństwem stwierdziliśmy, że był pochowany w trumnie, gdyż odnalezione zostały gwoździe przy nim. Też ciekawa rzecz, która może być znacznikiem czasowym, to znaczy jest też odnaleziona przy nim sprzączka, taka odpaska. To też może nam pomóc ustaleniu jego wieku, czy z którego okresu historii pochodzi.
No właśnie, bo tutaj padały takie hipotezy, że być może XVII wiek, XVIII prawdopodobnie?
Tak. Pierwsza hipoteza nasza badawcza była taka, że ze względu na bliskość pochówku do kapliczki szwedzkiej, to, że ten młodzieniec mógł mieć coś wspólnego z walkami ze Szwedami w 1655 roku. I to jest ciekawa teza badawcza, którą będziemy sprawdzać. To wynika z tego, że przy kapliczce szwedzkiej mogła być mogiła, czy jakiś zbiorowy grób naszych, nazwijmy to, powstańców. Też wiemy, że kapliczka szwedzka w XVII wieku mogła pełnić funkcję takiej latarni jakby dla zmarłych, czy dla orientacyjnej dla mieszkańców. Szczególnie w nocy tam się światełko mogło palić. Druga hipoteza badawcza jest taka, że ten pochówek mógł mieć coś wspólnego z kościołem świętego Walentego. Wiemy, że w okolicy między ulicą Narutowicza a kościołem świętego Kazimierza w tamtym okresie mógł stać właśnie kościół świętego Walentego, a w tym okresie takim, powiedzmy, nowożytnym, czy jeszcze jakby wychodząc ze średniowiecza, to często były praktycznie przy każdym kościele cmentarze takie przykościelne i to mogłoby wskazywać, że tutaj natrafiliśmy na jakąś część tego cmentarza.
No właśnie, czyli po raz kolejny mamy dowód na to, że to jednak miejsce pochówku, a nie miejsce kaźni, bo też się mówiło o takiej teorii, że być może w tym miejscu byli straceni jacyś żołnierze prawdopodobnie.
Nie, to raczej wykluczamy. To na to wskazuje właśnie ten pochówek, że on był taki, no, według rytuału takiego chrześcijańskiego, jakby zachowanego, no może nie tyle honorowego, ale takiego, no dużo wysiłku włożono, żeby te zwłoki pochować i mówię, to na to wskazuje, że był ułożony, że był w trumnie. Jeśli by to byli na przykład najeźdźcy szwedzcy, to nikt by sobie tutaj tyle wysiłku nie wkładał, podobnie z jakimś skazańcem, który tam miałby na szubienicy zginąć, to też jest raczej wykluczone.
Czyli raczej to był obrońca i wskazujemy na to, że Polak prawdopodobnie, tak?
Polak, szczegóły to już będziemy wiedzieć jakby w ramach badań antropologicznych, bo teraz ten szkielet czeka na przewóz do Krakowa, do pani doktor antropologii, która będzie badała najpierw fizycznie ten szkielet, a później będą prowadzone jeszcze badania genetyczne i C14.
No właśnie, bo wiele niewiadomych wciąż mamy, jednak nie jesteśmy w stanie na podstawie samych kości powiedzieć więcej. Jakie dokładnie tutaj badania będą przeprowadzane? Mówi pan o tym, że takie zlecacie.
Tak, badania genetyczne są w stanie nam wyodrębnić jakąś pulę genetyczną, która może na przykład wskazywać, czy to był Słowianin, czy gdzieś z narodów germańskich. Bo tak przykładowo wiemy, że podczas tych walk ze Szwedami tam byli żołnierze, najemnicy hescy z Niemiec, więc tu są inne pule genowe. To nam może wskazać właśnie, czy z dużym prawdopodobieństwem to był Polak. Natomiast bardzo ciekawe badania radiowęglowe na C14 wskażą nam z taką, powiedzmy sobie, granicą do 50 lat, z jakiego okresu pochodził ten szkielet.
W takim razie bardzo dużo danych będziemy już mieć. Jak długo te badania będą trwały? Kiedy pan się spodziewa wyników?
To trudno mi powiedzieć, bo dopiero będziemy jakby przewozić ten szkielet do Krakowa. To też jest specjalna procedura, bo jest tak, że archeolog SAR-u musi to zgłosić do konserwatora, do służb porządkowych, no bo ciekawe to by było, gdyby został zatrzymany do kontroli, a on tutaj
przewozi
w skrzyneczce, tak, przewozi jakiś szkielet, żeby nie było żadnego podejrzenia.
No tak, więc tutaj procedura będzie trwała, no bo oczywiście pytanie się pojawiły o ponowny pochówek. Wiem, że macie plan, żeby jak już wrócą szczątki z badań, spoczęły na jednym z cmentarzy komunalnych. Ale rozumiem, że jeszcze nie możemy wskazać daty i planów konkretnych na ten temat.
No nie, konkretnych planów nie możemy wskazać. To też są różne alternatywy, ponieważ jeden to jest właśnie ten pochówek, o którym pani redaktor wspomniała. A druga opcja, no to też możemy bazować na tym wydziale lekarskim, który ma być otworzony w ANS-ie. Tam często takie jakieś sławne czy ciekawe szkielety są przechowywane, no jako, może nie tyle eksponat, no ale jako jakieś ciekawe tutaj takie znalezisko.
Mm-hmm, czyli może być i taka opcja, że on zostanie zamknięty w gablocie, to tak chyba najprościej mówimy.
No tak, tak, można to też ująć, jeśli mówię, by się potwierdziło, że no jest tego warto, tak się wyrażę.
W takim razie przechodząc już też do innego wątku, bo tutaj będziemy czekać oczywiście na kolejne daty, kolejne doniesienia. SAR pracował także przy Baszcie Kowalskiej, przy odnowie tego budynku. Zresztą też prowadziliście badania archeologiczne na całym tutejszym wzgórzu. No i 30 maja będziemy mogli zobaczyć troszkę efekty tych prac archeologicznych, ale też wejść do baszty, czego do tej pory nie było.
Tak, serdecznie zapraszamy państwa 30 maja od godziny 11 do 16. Będzie inauguracja baszty po remoncie. Nadmieniam, że wcześniej była ona poddana gruntownej konserwacji i renowacji. Jest już przygotowana do ruchu turystycznego. Możemy zwiedzać. Będzie to oczywiście reglamentowane grupami, bo będzie do każdej grupy przydzielony przewodnik. Będzie można wchodzić rotacyjnie. Na górze, na tym pierwszym piętrze, gdzie jest ganek straży, jest ładna sala ekspozycyjna. Tam planujemy i już w zasadzie kończymy wykonanie ekspozycji z najciekawszymi znaleziskami podczas badań archeologicznych. Będzie tam też inscenizacja mała, będzie figura rycerza, sztandary, mieszczanin. Taki stół z jakimś posiłkiem, oczywiście sztucznym, bo to do tej inscenizacji. I też będą ciekawe zdjęcia, czy jakieś tutaj w antyramach schematy, plakaty, czy planów zamku, czy też z naszych wykopalisk.
Czyli będzie można się przenieść do czasów, w których zamek powstał, bo tutaj też ze względu na wasze badania, które prowadzicie, ta data wydaje się bardziej płynna, niż nam się wydawało, tak?
Tak, odkryliśmy podczas badań wykopaliskowych bardzo taki oryginalny i rzadki pieniążek, który pochodzi z przełomu XIII i XIV wieku i był bity przez Amadeja Abbe. To był taki, powiedzmy, możnowładca z terenu Węgier, który wspomagał Władysława Łokietka w jego walkach z Wacławem. I teraz to tworzy nam taką hipotezę badawczą, że na zamku właśnie na przełomie wieku, czy tam bardziej na początku XIV wieku stacjonowały wojska węgierskie, które tam szły na pomoc Łokietkowi. To może wskazywać na to, że tam była jakaś infrastruktura właśnie wojskowa, czy w formie zamku, czy budowanego jakichś umocnień. I to jest dosyć istotne, bo to wskazuje, że to wzgórze cały czas pracowało. Tam nie było tak, że czekaliśmy do czasów Kazimierza Wielkiego, tym bardziej, że w kronikach Janka z Czankowa nie jest wymieniony nasz zamek jako zbudowany przez Kazimierza Wielkiego.
Mm-hmm, więc tutaj...
I mamy też jeszcze, dokończę, taki dokument matki Kazimierza Wielkiego, Jadwigi Łokietkowej, która na zamku wydała ten właśnie dokument i on pochodzi tam z 1337 roku, więc to też wskazuje, że ten zamek funkcjonował przed czasami Kazimierza Wielkiego, z którymi łączono budowę zamku.
Czyli 1300 rok to może być prawdopodobna data momentu, kiedy on powstał?
Tak, to jest na pewno data taka, bym powiedział, już realna. Tym bardziej, że my odkryliśmy w głębszych warstwach tych kulturowych wykopalisk, odnaleźliśmy tam negatywy pewnych umocnień drewnianych. To też może wskazywać, że nawet przed czasami króla Wacława jakieś umocnienia, nie wiem, zabudowania, takie powiedzmy wcześniejsze, ziemno-drewniane były na zamku.
Zapewne więcej odpowiedzi na wiele pytań, które się nasuwają, przyniosą kolejne badania. Wiem, że takie macie jeszcze prowadzić tutaj przy zamku. Kiedy one się rozpoczynają i który obszar będą obejmować?
Planujemy nowy sezon badawczy otworzyć w tym roku. No, jesteśmy teraz w trakcie przygotowywania programu konserwatorskiego. Myślę, że to będzie druga połowa roku, wakacje bądź wrzesień. To jest dobry czas do badań archeologicznych. Chcemy namierzyć mur obwodowy zamku, czyli to, jak był zamknięty od strony rynku, od strony miasta. W zeszłym roku namierzyliśmy czwartą wieżę, która tworzyła właśnie ten mur obwodowy. No i myślimy teraz albo odkryć jakieś inne pozostałości, albo te umocnienia.
No właśnie, tutaj zawsze jak mówimy o badaniach, które są prowadzone, to myślimy też o kwestii odbudowy i tego, jaka jest potencjalnie szansa na rozpoczęcie takich prac. Wiem, że pan tutaj koordynuje też te zadania. Jak to wygląda na tę chwilę?
Na obecnym etapie mamy zakonserwowaną basztę. Jest przygotowana już jakby do inwestycji, żeby być wpleciona w zakres zamku. Mamy wykonane z końca zeszłego roku koncepcje już takie architektoniczno-inżynieryjne. Mm-hmm. Tam zostały wykonane badania geologiczne, wzgórza, badania, jest dokumentacja geodezyjna, jest cała koncepcja architektoniczna. Teraz na tej podstawie będziemy już mogli zorganizować przetarg na dokumentację projektową. Tutaj jednak wstrzymuje nas kwestia przeznaczenia tego terenu w planie miejscowym, zagospodarowania przestrzennego, gdyż od 70 lat jest tam przeznaczenie trwa ruina, więc my musimy najpierw zmienić plan. To jest taka dosyć długa, żmudna procedura, ale po jego zmianie będziemy mogli ogłosić przetarg na dokumentację projektową i następnie do pozwolenia budowlanego.
I wtedy rozumiem, że kolejne etapy będą mogły ruszać, ale już pewne plany też pokazaliście, więc już jest koncepcja na to, jak ten zamek byłby odbudowany?
Tak, jest dokładnie koncepcja. Ona zakłada rekonstrukcję skarpy od strony Dunajca. ponieważ zamek sięgał gdzieś około 10 metrów dalej w kierunku Dunajca. Teraz jest tam przestrzeń powietrzna, bo się skarpa w jakiś sposób wykruszyła, zawaliła.
No i chyba ścieżka rowerowa w tym momencie tam przebiega, tak?
Tak, ale myślimy, że ta rekonstrukcja skarpy nie zaatakuje ścieżki, tak żeby się rowerzyści nie niepokoili. I plan jest taki, że otworzylibyśmy zamek w skali 1:1 i w zasadzie bardzo wiernie, ponieważ mamy taki schemat, a w zasadzie to jest niemal projekt odtworzenia, znaczy inwentaryzacji zamku z 1928 roku przez inżyniera Słabego wykonany, gdzie są dokładnie wymiary każdej ściany, parapetów nawet, co do centymetra.
O, to w takim razie byłoby bardzo szczegółowo. Muszę zapytać też o daty. Jakie zakładacie te najbardziej pomyślne daty rekonstrukcji zamku?
W tym roku chcielibyśmy zakończyć zmianę planu miejscowego, więc realnie w przyszłym roku bylibyśmy w stanie ogłosić plan, przetarg na dokumentację projektową. Następnie do pozwolenia budowlanego tu oczywiście ukłon w stronę pana prezydenta, żeby to priorytetowo potraktować. I mając komplet tych dokumentów, będziemy mogli też starać się o środki, bo w różnych tutaj programach ministerialnych, na przykład w Feniksie, no jako warunek jest to, żeby mieć pozwolenie budowlane już pod inwestycje i to wtedy jest dużo bardziej projekt punktowany.
A rozumiem, że tych funduszy trzeba dużo.
Dużo. No, trzeba szacować koszt odbudowy zamku na 40 do 50 milionów złotych.
My życzymy, żeby te fundusze się znalazły. Sądeczanie zapewne też. A póki co zapraszamy 30 maja na Basztę Kowalską. Tam będzie można zobaczyć przynajmniej częściowo, jak ten zamek się prezentował za czasów swojej świetności. Naszym gościem był prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu, Jarosław Suwała. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.